Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Florence Nightingale z Durbanu cierpiała z powodu raka, który znajdował się u wejścia do żołądka. Tego rodzaju rak doprowadza ludzi do śmierci głodowej. Ważyła tylko około 23 kg. Podawano jej dożylnie glukozę, aż przestało to być możliwe. Napisała więc list z prośbą, dołączając do niego swoją fotografię oraz bilet lotniczy. Pod natchnieniem Ducha Bożego kaznodzieja powiedział następujące słowa: Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Po 8 miesiącach od tego dnia otrzymał od niej inne zdjęcie. Tym razem była obrazem doskonałego zdrowia i ważyła 70 kg. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki. 10 tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz.
Sprawozdania z Afryki Południowej.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Chciałbym zdać Wam krótką relację z 10 tygodni spędzonych przez nas w Afryce Południowej. Zgromadzenia przeprowadzone w październiku, listopadzie i grudniu 1951 roku były największymi religijnymi zgromadzeniami w całej historii Afryki Południowej. Takie było jednomyślne przekonanie każdej osoby, z którą rozmawiałem o tych zgromadzeniach. Rozmowy z kaznodziejami, misjonarzami, urzędnikami państwowymi oraz innymi ludźmi zainteresowanymi duchowym, socjalnym i moralnym dobrem ludności upewniły nas o tym, że efekty tych zgromadzeń odczuwane będą przez wiele lat. Setki tysięcy ludzi zgromadzały się w poszukiwaniu Boga pod gołym niebem, w salach, na terenach wystawowych, w samolotowym hangarze, a nawet na torze wyścigowym. Dziesiątki tysięcy ludzi dziękowały Bogu za swoje uzdrowienie. Niektórzy zostawali uzdrowieni natychmiast, inni otrzymywali uzdrowienie stopniowo. Niektórzy odczuli Boże dotknięcie i potrafili złożyć świadectwo o tym, gdzie i kiedy się to stało. Nie sposób wymienić najprzeróżniejszych dróg, na których ludzie otrzymywali swoje uzdrowienie. Były wypadki, że wstawali, odchodzili do domu i okazywało się, że dolegliwość ich opuściła. W przypadku innych, uzdrowienie wypełniało się na ulicy, w samochodzie, w autobusie czy taksówce. Byli też tacy, którzy odeszli do domu wierząc i w czasie badania przez lekarza uświadamiali sobie, że nie wierzyli na próżno.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Podczas 10-tygodniowego pobytu przeprowadzono w 11 czołowych miastach ponad 120 zgromadzeń i uczestniczyło w nich razem ponad 500 000 ludzi. Nie sposób dowiedzieć się, ile dziesiątek tysięcy osób powstało i podpisało kartę decyzji dotyczącą osobistego zbawienia, ani ile tysięcy ludzi cieszy się dzisiaj dobrym zdrowiem z powodu tej kampanii. Można byłoby napisać szczegółową relację ze zgromadzenia w każdym mieście, lecz nie jest możliwe podanie wszystkich szczegółów. Nie jest to konieczne, ponieważ wiele z cudownych rzeczy, które się działy, powtarzało się wiele razy na różnych zgromadzeniach po całym Związku. Dołożyliśmy starań, by wszystkie relacje były jak najbardziej ścisłe. Jeśli znaleźliśmy jakiś powód do powątpiewania w ścisłość jakiegoś sprawozdania, wykluczyliśmy je. Woleliśmy oszacować zbyt nisko niż zbyt wysoko ilość tłumów, ludzi przyjmujących zbawienie, uzdrowienie i całkowitą ilość ludzi, którzy wzięli udział w zgromadzeniach. Podane liczby mają być jedynie pomocą do lepszej orientacji i oceny, jaki efekt wywarły te zgromadzenia na Afrykę Południową. W żaden sposób nie będę w stanie zamieścić wszystkich świadectw, interesujących relacji i szczegółów. Będę mógł jedynie dać Wam przekrojowe sprawozdanie, które pomoże Wam zdać sobie sprawę z tego, co działo się przy cudownych uzdrowieniach ciała i duszy, które oglądaliśmy wieczór po wieczorze. Pisząc to sprawozdanie, nie wywiązałbym się należycie, gdybym nie wspomniał najpierw o wspaniałej współpracy okazanej nam ze strony oddziałów południowoafrykańskiej policji, Czerwonego Krzyża, pracowników pogotowia ratunkowego imienia Świętego Jana oraz pielęgniarek. Nie widzieliśmy nigdy grupy ludzi tak chętnie współpracującej i stanowiącej taką pomoc. Na jednym nabożeństwie po drugim wielu z nich pracowało bez żadnego finansowego wynagrodzenia. Choć nie nadarzyła się okazja, by móc indywidualnie im podziękować, byliśmy jednak wdzięczni za wszystko, co uczynili i pragniemy im szczerze podziękować teraz. Rzecz jasna, wielki sukces zgromadzeń zawdzięczamy wierności chrześcijan, pastorów, misjonarzy, pracowników oraz ludzi świeckich, którzy wspierali misję swymi modlitwami i wiarą. Południowoafrykańską kampanię finansowały Misja Wiary Apostolskiej, Zbory Boże, Zielonoświątkowi Uświęceniowcy oraz Zbór Boży Pełnej Ewangelii. Wielu chrześcijan i pastorów innych denominacji było obecnych na zgromadzeniach, współpracowało i korzystało z błogosławieństw, którymi Bóg tak łaskawie obdarowywał tych, którzy chcieli wierzyć. Afryka Południowa to piękny kraj, kraina dziwnych kontrastów. Dla przykładu, miasto Johannesburg swą nowoczesnością dorównuje wielu miastom Ameryki. W odległości 70 lub 80 mil od miasta, w głąb kraju, można dojechać samochodem do rezerwatu tubylców, żyjących tak, jak żyli od wielu pokoleń, w małych chatkach. Mieliśmy wszystko zaplanowane, że odlecimy z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Nowym Jorku 1 października 1951 roku, a przybędziemy do Johannesburga 3 października. Gazeta w Johannesburgu donosiła, że ponad 4000 ludzi zaczęło się już gromadzić w Johannesburgu. Setki ludzi wypełniły po brzegi port lotniczy w Palmit Fontaine, by chociaż przelotnie zobaczyć ewangelistę ze Stanów Zjednoczonych, który w 1946 roku widział anioła i który miał przyjechać na dwumiesięczną podróż po związku. Kiedy wjechaliśmy do Johannesburga, szybko zrozumieliśmy, co inni pasażerowie samolotu mieli na myśli, nazywając go Złotym Miastem, bo dookoła, a także pod nim, znajdowały się największe kopalnie złota świata. Nie tylko Johannesburg, ale cała gospodarka Afryki Południowej została zbudowana na żyle złota. W ciągu krótkiego okresu czasu, bo nieco ponad pół wieku, liczący 603 470 ludzi, Johannesburg stał się największym miastem Afryki Południowej. Pierwsze zgromadzenia kampanii po Afryce Południowej zostały przeprowadzone w Central Tabernacle w Johannesburgu. Choć jest to jeden z największych kościołów w tym mieście, na popołudniowe zgromadzenie ludzie zaczęli się schodzić o 7 rano. Na długo przed planowanym rozpoczęciem popołudniowego zgromadzenia budynek był nabity ludźmi. Wieczorne zgromadzenie przeprowadzono w Maranatha Park Tabernacle, nie było bowiem w mieście Johannesburgu tak wielkiego audytorium, by pomieścić te tłumy, które co wieczór osiągały przeciętnie ilość grubo ponad 10 tysięcy osób. Na pierwszym popołudniowym zgromadzeniu brat Baxter przyniósł poselstwo o prawdach boskiego uzdrowienia. Zwracał uwagę zgromadzonych na wiersze Pisma Świętego, które są dla każdego szczerego serca dowodem, że Chrystus nie umarł tylko za nasze grzechy, ale zapłacił również za fizyczne uzdrowienie naszych ciał. Jeden człowiek z Pretorii na tym pierwszym zgromadzeniu doszedł do wniosku, że skoro rzeczy te są prawdą, a muszą nią być, bo wzięte są wprost z Bożego Słowa, pójdzie w takim razie do domu i zacznie rościć sobie prawo do uzdrowienia wobec swego ciała, tak jak rościł sobie prawo do uzdrowienia wobec swojej duszy, zgodnie z Bożymi obietnicami. Uczynił to. Po kilku dniach udał się do lekarza na badanie, które wykazało brak śladów raka, którego miał wcześniej.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Prawda boskiego uzdrowienia znalazła żyzną glebę w sercach ludności Afryki Południowej. Nie była dla nich nowością. Andrew Murray, jeden z największych pisarzy o tematyce boskiego uzdrowienia, był południowoafrykańczykiem, a w ciągu swego życia był przywódcą holenderskiego kościoła zreformowanego. Kościół anglikański również wierzy i do pewnego stopnia praktykuje modlitwę za chorych. Misja Wiary Apostolskiej największe zielonoświątkowe przedsięwzięcie w Afryce Południowej, została założona przez Johna Lake, na którego życie głęboki wpływ wywarła usługa brata Francisa Bosworta. Dzięki takiej religijnej przeszłości pole to dojrzało do żniwa. Brat Baxter i brat Bosworth przeprowadzali zgromadzenia do 6 października, kiedy to przybył ze Stanów kaznodzieja i Billy Paul. Przylot planowo miał nastąpić o godzinie 5, ale samolot był spóźniony i przyleciał dopiero parę minut po 9. Odbyli szybką odprawę celną i zabrano ich do kaplicy w parku Maranata, by zakończyć wieczorne zgromadzenie. Pastor mówił tylko przez kilka minut, a potem zakończył modlitwą za wszystkich potrzebujących uzdrowienia. Mamy świadectwa ludzi, którzy tego pierwszego wieczora otrzymali swoje uzdrowienie. Jest między nimi Ernest Blom, który przyjechał samochodem z Durbanu, by być na zgromadzeniach w Johannesburgu. Kilka tygodni po powrocie do domu przeprowadził z nim wywiad dziennikarz Durbańskiej Trybuny Niedzielnej i napisał o tym wydarzeniu w artykule, który ukazał się 11 listopada 1951 roku. Tłumaczenie tekstu wycinka prasowego. Cud sprawia, że chłopiec zaczyna normalnie chodzić. Uleczenie przez wiarę, nazwane przez jego matkę cudem, dało 16-letniemu Ernestowi Blom, mieszkającemu na East View Road, Red Hill, Durban, który był poprzednio kaleką, po raz pierwszy w życiu możność normalnego chodzenia. Zeszłej niedzieli wieczorem Ernest wprowadził w osłupienie stłoczone zgromadzenie ponad 500 ludzi w zborze pełnej Ewangelii na Beatrice Street w Durbanie, kiedy wstał ze swego miejsca i bez najmniejszej trudności podszedł do kazalnicy, by złożyć świadectwo o tym, że stał się cud i jest teraz zupełnie uzdrowiony. Zaciekawione grupy ludzi zebrały się potem na zewnątrz kościoła, by zobaczyć, jak Ernest chodzi i pogratulować mu z okazji wyzdrowienia. Matka, pani Mary S. Blom, powiedziała: Ernest jest najmłodszym z 10 moich dzieci. Kiedy zaczynał chodzić, zauważyłam, że lewą nogę ma krótszą od prawej. Potrafił chodzić tylko na czubkach palców, a lewą nogę musiał wlec za sobą. Od 4 roku życia do miesiąca temu był pod opieką specjalisty. Przez 2 lata nosił ortopedyczną szynę, bez żadnej zauważalnej poprawy. Specjalista zaproponował ostatnio operację. Powiedział jednak, iż nie może dać gwarancji, że operacja się uda. Nie zgodziłam się więc na nią. Usłyszałam o wybitnych sukcesach w uzdrawianiu przez wiarę, jakie pastor odnosił w Stanach. Córka wraz z jej przyjacielem usłyszała, że ma on złożyć wizytę w Johannesburgu. Pojechali więc tam samochodem 3 tygodnie temu i zabrali ze sobą Ernesta. Byli na jego inaugurującym kampanię zgromadzeniu w sali parku Maranata, na którym było 15 tysięcy ludzi. Sam Ernest opowiada dalej swoją historię. Byłem na samym końcu sali. Pastor poprosił, by wszyscy ludzie potrzebujący uzdrowienia położyli ręce jedni na drugich. Położyłem ręce na takich ludzi, którzy siedzieli obok mnie. Pastor powiedział: będę się za was modlił. Odczułem coś przedziwnego. Przypominało to zupełnie, jakby woda przepływała przez moje ciało. Zacząłem płakać. Siostra zapytała mnie: czy jesteś uzdrowiony, Erneście? Odpowiedziałem: tak, jestem pewien, że jestem uzdrowiony. Z powodu ogromnego tłumu nie mogłem się ruszyć z miejsca, lecz pomogli mi ludzie w tyle sali. Powtarzałem ciągle: jestem pewien, że jestem uzdrowiony. Pastor powiedział: wy wszyscy, którzy zostaliście uzdrowieni, zechciejcie podejść do przodu. Inni ludzie pomogli mi się dostać do miejsca, gdzie byli chorzy. On powiedział mi, bym przeszedł się po podwyższeniu, na którym sam stał. Oblał mnie pot, ale coś popędzało mnie do przodu i udało mi się normalnie przejść tam i z powrotem po podwyższeniu. Kiedy wróciłem do Durbanu i koledzy ze szkoły Hunt Road School zobaczyli, jak wszedłem do klasy, byli oszołomieni. Moja lewa noga jest z każdym dniem coraz silniejsza. mogę teraz grać w krykieta i w inne gry. Oglądaliśmy rzeczy, których nigdy wcześniej Afryka Południowa nie widziała.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym, jeżeli chcesz otrzymać kasety lub broszury, otrzymasz bezpłatnie. Napisz.
Wydawnictwo Cezary Mikołajczyk. Przegródka 44 43 400 Cieszyn. Telefon 032 451 12 62. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.
Kiedyś jego oczy były skrzyżowane, lecz teraz są normalne. Przypomina mi się 11-letni lub 12-letni chłopiec, który przyszedł do nas z prośbą o modlitwę. Kiedy podszedł do podwyższenia, zauważyłem, że ma okropnie zezowate oczy. Kaznodzieja pomodlił się za tym chłopcem, a potem poprosił, żeby spojrzał do góry. Kiedy to zrobił, jego oczy stały się proste. Chłopiec odwrócił się w stronę widowni, a wtedy ludzie wybuchnęli radością, widząc, że zezowate przedtem oczy teraz są zupełnie proste. Miejscowy lekarz zbadał chłopca i oznajmił, że ma normalny wzrok. Udało nam się zrobić chłopcu zdjęcie, które zamieszczamy w naszej książce. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki. 10 tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz.
Rozglądał się wokoło od tak. Ludzie zaczęli mdleć. Tam to jest, napisane wprost tam, a podpisał to burmistrz miasta oraz publiczny notariusz. Co to jest? Absolut. Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Czy to nie jest ten sam Bóg, który zatrzymał tą niewiastę z Nain, kiedy niesiono jej zmarłego syna? Oto jest Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak. Spójrzcie, jak tam w Meksyku, gdy to niemowlę. Niektórzy z was znajdują się tutaj, siedzą tutaj, a to niemowlę. Lekarz podpisał akt zgonu. To niemowlę umarło rano o 9, a to stało się o 9 wieczorem tego samego dnia. A ta młoda kobieta nie dała się uspokoić. Billy tam stał, mój syn. Próbował ją powstrzymać. Sądzę, że oni tam mieli 200 porządkowych, którzy tam stali. A ona przedostała się pomiędzy nimi. Poprzedniego wieczora ten ślepy człowiek otrzymał swój wzrok. I ona to widziała. Padał deszcz, lało jak z cebra. A oni tam stali już od wczesnego rana. Na dworze, na tej wielkiej arenie dla walki byków. Przemawiałem. I spojrzałem. Zobaczyłem wprost przed sobą niemowlątko. Małe meksykańskie dziecko. Bez zębów. Siedzące tam po prostu i śmiejące się do mnie. Ja powiedziałem, chwileczkę, bracie Mor, przyprowadźcie ją tutaj. O, absolut. Porządkowi jej to wyjaśnili i ona podeszła. Ona upadła na ziemi, ja powiedziałem, powstań. A brat Espinoza powiedział, powstań. Śliczna, młoda kobieta, wieku około 23 lat. Jej oczy wyglądały w oczekiwaniu. Ona przedtem widziała tego człowieka, który był całkiem ślepy przez około 40 lat, a jego oczy zostały otwarte na podium. Wiedziała, że jeśli Bóg potrafił otworzyć oczy ślepego, to On może uzdrowić jej niemowlę. Ono tam leżało. Malutkie, sztywne maleństwo leżało pod kocem od tak, całkiem przesiąknięte wilgocią. Powiedziałem, niebiański ojcze, ja nie wiem, co to znaczy. Ja jestem tylko Twoim sługą, lecz ja tam widziałem to niemowlę stojące. Ono żyło. Wkładam na nie moje ręce w imieniu Pana Jezusa. Odezwało się. Zaczęło krzyczeć. Matka chwyciła niemowlę i zaczęła płakać. A ludzie stojący w pobliżu zaczęli płakać. Również kobiety mdlały i tym podobnie.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.